Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A naszym pierwszym gościem jest Marek Tarczyński, Polska Izba Spedycji i Logistyki. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Panie prezesie, jak patrzymy na dane covidowe, na to, co się dzieje w całej Europie, to naprawdę wygląda to bardzo poważnie. We Francji i Hiszpanii łącznie już razem 1,5 miliona osób zakażonych. W Niemczech, na bardzo ważnym rynku, ostatnio ponad 3 tysiące zakażeń dziennie. W Polsce także niepokojące dane. Jak to się odbija na pracy polskich firm transportowych? Jak wygląda praktyka codzienna w tych firmach tu i teraz w czasie tej drugiej fali koronawirusa?
Nie odczuwamy jeszcze w istotny sposób skutków tej drugiej fali. W miesiącach lipcu, sierpniu i we wrześniu poprawiły się wyniki przeładunkowe portów. Więcej ładunków przywieziono samochodami. Jest niezłe zatowarowanie magazynów. Gorzej wygląda sprawa na kolei, czy też zupełnie źle w transporcie lotniczym. Powiało optymizmem, który no niestety w ostatnim czasie ulega wyraźnemu schłodzeniu z powodu tej drugiej fali. Mi się wydaje, że skutki odczujemy gdzieś w połowie miesiąca października. Nie przypuszczamy, że dojdzie do pełnego lockdownu, jak to było w miesiącach marcu i kwietniu. Natomiast możemy się spotykać z różnymi regionalnymi istotnymi ograniczeniami.
No właśnie, jak mówimy o tych regionalnych ograniczeniach, jak się czytało raporty dotyczące sytuacji w Madrycie, no dość odległy rynek, ale także tam są nasi kierowcy. Madryt w pewnym sensie był prawie że odcięty od reszty Hiszpanii. Czy macie sygnały, że w innych miastach czy innych regionach rzeczywiście może dochodzić do tak drastycznych działań administracyjnych, jak w przypadku właśnie Hiszpanii?
Spodziewamy się takich kroków, bo sytuacja się pogarsza. Zresztą te dalekie relacje dla transportu samochodowego, jak Hiszpania czy też Włochy, no nie odbudowały się od czasu kryzysu. Kiedyś naprawdę duża ilość pojazdów w tej relacji, dostaw owoców, wyrobów przemysłu lekkiego, różnego rodzaju zaopatrzenia naszych fabryk. No niestety ten regres trwa do dzisiaj i myślę, że sytuacja może się pogorszyć. Natomiast stosunkowo nieźle wygląda to, jeśli chodzi o rynek angielski, rynek niemiecki czy francuski, ale tam też sytuacja się pogarsza, więc spodziewamy się różnego rodzaju ograniczeń. Niemniej należy pamiętać, że transport należał do nielicznych dziedzin, które funkcjonowały nieprzerwanie przez cały czas lockdownu w pierwszej połowie tego roku. No chodziło o utrzymanie zaopatrzenia, zarówno tego w podstawowe artykuły spożywcze, jak i inne również zaopatrzenia materiałowego. No niemniej wszystkie te czynniki stanowią wyraźną przeszkodę czy utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej.
I właśnie bardzo dobrze tutaj pan nawiązał do rynku niemieckiego. Przypomnijmy, Niemcy są największym na świecie odbiorcą polskiego eksportu, więc tak naprawdę to jest kluczowy rynek. Czy macie jakieś sygnały dotyczące właśnie koniunktury wyprzedzające? Czy ten kryzys, którego pan się obawia gdzieś od połowy miesiąca czy za kilka tygodni, on także będzie widoczny na rynku niemieckim?
Na razie takich symptomów wyraźnych nie widać. Tak jak wspominałem, w trzecim kwartale ta sytuacja uległa poprawie. Odbiło to się na kondycji transportu samochodowego, który głównie zaangażowany jest w tą bilateralną wymianę między Polską i Niemcami i vice versa. Natomiast no nie żyjemy w próżni i w którymś momencie te skutki na pewno też nas dotkną, no bo jednak nasz rynek, no patrząc czy w jakiś skrótowy sposób to opisując, jest rynkiem wtórnym do rynku niemieckiego. Jesteśmy
usługodawcą w pewnym sensie,
usługodawcą, prawda? Dla, oczywiście dla branży motoryzacyjnej, dla branży AGD, dla branży maszynowej i technicznej, a więc kłopoty i ograniczenia niemieckiego eksportu czy wymiany towarowej w tym kraju w prosty sposób odbiją się na sytuacji tutaj u nas.
A proszę powiedzieć, bo to ma przełożenie także na takie czynniki jak poziom zatrudnienia, na to, jakie są płace kierowców. Czy możemy już coś powiedzieć o tym rynku transportowym w Polsce od strony właśnie zatrudnienia? Przypomnijmy, kiedyś był prawie że nadmiar kierowców, ale ostatnie lata to był zawód deficytowy, szukano kierowców z odpowiednimi uprawnieniami. Jak to wygląda dzisiaj? Czy kierowca doświadczony, sprawny ma łatwość w znalezieniu pracy, czy może firmy szukają? Jaka sytuacja jest tu i teraz?
Nadal mamy rynek pracownika od kilku lat, co jest wynikiem niedostatecznej ilości kierowców zawodowych. Ten taki głęboki deficyt był na takim poziomie, że nawet zmniejszenie obrotów, które miało miejsce w obrocie tym unijnym, międzynarodowym czy też krajowym, no nie zniwelowało, że tak powiem, tego niedostatku kierowców. Nadal posiłkujemy się zatrudniając obcokrajowców, między innymi Ukraińców, czyli ten brak kierowców występuje nadal. Tutaj będziemy mieli jeszcze dodatkowe czynniki. Paradoksalnie mamy pakiet, który nazywa się pakietem mobilności, który wdrożyła Unia, który de facto zdemobilizuje transport, czyli wszystkie wskaźniki efektywnościowe wykorzystania ładowności, przebiegu i tak dalej spadną. No więc wykonanie tej samej pracy przewozowej wymagać będzie większego nakładu pracy. A tu mamy bezpośredni związek, bo to jest jedna z nielicznych branż, gdzie środek produkcji, czyli samochód, jest obsadzany przez jednego pracownika, czyli przez kierowcę.
To prawda i to natychmiast będzie widać na rynku, więc będziemy tą sytuację analizować. A panie prezesie, troszeczkę zmieniając temat, jak wygląda sytuacja w przewozach osobowych, czyli autokary, cały ten rynek? Przypomnijmy, to była najgłębsza bodaj zapaść, jeżeli chodzi o różne sektory gospodarki. Szkoły w ogóle przestały jeździć na wycieczki na wiosnę. Nie było pracy dla gimbusów tak zwanych. Czy ten rynek autokarowy w jakikolwiek sposób odbił się od tego dna, które było w marcu i kwietniu?
Nie, w mojej opinii nie odbił się. Sytuacja w hotelarstwie czy też w gastronomii, która nadal jest trudna, poprawiła się w większym stopniu, aniżeli jeśli chodzi o przewozy autokarowe. Czyli tutaj czekają nas duże kłopoty. Wydaje mi się, że głęboka restrukturyzacja, tak naprawdę zmniejszenie tej branży chyba będzie nieuniknione. Bardzo bolesna operacja.
A mieliśmy bardzo nowoczesny tabor, tak? Polskie firmy inwestowały zarówno w ciężarówki, jak i w autokary. Czy to oznacza, że tak naprawdę będą tak brutalne cięcia, że trzeba będzie rezygnować z tego nowoczesnego sprzętu nawet?
Gro taboru to jest tabor leasingowy, ponieważ ta, nazwijmy, potęga ilościowa naszego transportu ciężarowego czy też pasażerskiego od strony finansowania zasadza się na leasingu. Więc tutaj może dojść do istotnego ograniczenia, co w efekcie wpłynie też na sytuację finansową leasingodawców, którzy są powiązani z bankami, a więc myślę, że i sektor finansowy te problemy transportu może odczuć.
A panie prezesie, bo tak jak mówimy tutaj o różnych zawirowaniach na rynku transportu towarowego, że może być gorzej, no ale coś się dzieje. Czy jakiekolwiek pozytywne, optymistyczne perspektywy pan widzi właśnie dla transportu osobowego, tego autokarowego? No bo jednak Polacy czy w ogóle Europejczycy mniej chętnie jeżdżą na wycieczki. Czy jest takie ryzyko, że ten kryzys, niezależnie od rozwoju koronawirusa, może przeciągnąć się na cały przyszły rok na przykład?
Wydaje się, że chyba nie będziemy w stanie wrócić do poziomu przewozów zarówno towarowych, jak i pasażerskich w przyszłym roku do, w porównaniu z 2019. Jednak te skutki koronawirusa są, pandemii są dosyć głębokie. One zachwiały jednak dosyć silnie rynkiem. Obserwujemy zmiany w tak zwanych łańcuchach dostaw. Jest próba ich skrócenia, ale to wszystko jest jeszcze w toku. Rynek uległ pewnej destabilizacji. Widzimy, że część podmiotów zamyka albo ogranicza swoją działalność, ale też i skłonność do podróżowania, do wyjeżdżania za granicę, pomijając ograniczenia o charakterze administracyjnym, bo nawet w tym momencie, miesiąc, dwa temu, gdzie te ograniczenia administracyjne były mniejsze, no jednak
pasażerów nie było,
wrócił.
Prawda? Tak.
Oczywiście nie wrócił. Mniej było gości w hotelach, mniej było gości w restauracjach. No, widać wyraźne, że tak powiem, pewne ograniczenie popytu na tego typu usługi i to może jeszcze potrwać. Może dojść też do jakichś istotnych zmian w strukturze całego rynku, że będziemy po prostu mniej mobilni, aniżeli byliśmy przed kryzysem, nawet wtedy, kiedy ta pandemia ustąpi. Mogą być istotne zmiany, które...
To prawda, to mogą
krótko
być...
Krótko mówiąc, że nie wrócimy jeden do jednego, bo tego żeśmy się początkowo wszyscy spodziewali i tego oczekiwali, że jak ta pandemia ustąpi, to można powiedzieć, znajdziemy się podobnie w takiej sytuacji, w takich warunkach, jak byliśmy przed pandemią. No, widać, że te zmiany są jednak głębokie i tutaj może dojść do pewnych zmian zachowań, popytu i tak dalej.
Tak, to mogą być inne zupełnie zachowania społeczne, które no, uderzą tak. Między innymi w branżę transportową, ale życzymy wszystkim polskim transportowcom, żeby tak się nie stało. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był Marek Tarczyński, prezes Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Bardzo dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję, do widzenia.
A naszym kolejnym gościem jest redaktor Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bardzo sympatyczna, ale też ważna informacja napłynęła do nas z portu Gdynia. Dron specjalnego przeznaczenia, wyprodukowany w dodatku przez polską firmę Pelixar, wszedł do służby, jeżeli tak można powiedzieć, w porcie Gdynia. I pytanie zasadnicze, po co w takim podmiocie gospodarczym jak port taki wyspecjalizowany dron?
No faktycznie miałem wczoraj nawet okazję uczestniczyć w przekazaniu tego nowoczesnego drona przez firmę Pelixar dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Dlaczego? No tak naprawdę te funkcjonalności, które taki dron może przejmować, takich funkcjonalności jest coraz więcej. Tak naprawdę zaczęło się od takich prostych czynności jak zdobywanie materiałów wideo czy fotografie z powietrza.
Jednocześnie czyli działalność ewoluuje... prawie że PR-owska, tak? Czyli taka wizerunkowa bardziej na początku.
Tak, 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 ale to jak gdyby od tego się zaczęło.
Tak, to był pierwszy krok.
Ten dron, który otrzymał Zarząd Morskiego Portu Gdynia, to jest urządzenie, które pozwala na o wiele więcej. To jest urządzenie, które po pierwsze może być wyposażone w różnego typu narzędzia. Nie tylko kamerę, ale różnego typu czujniki. Na przykład czujniki, które mogą badać jakość powietrza. Czujniki, które mogą monitorować na przykład poprzez czujniki temperatury sytuację na ziemi. Oczywiście taki dron poprzez dużo bardziej czułe urządzenia obrazowe typu kamera, aparat mogą dokonywać inspekcji na przykład czystości wody w basenach portowych. Oprócz tego dron wyposażony też jest w możliwość podczepienia i zrzutu na przykład paczki i myślę, że w przyszłości, w bliskiej przyszłości będziemy świadkami takiego testowego dostarczenia paczki na pokład statku na redzie, co tu faktycznie pokazuje, że te możliwości już są dużo większe. Taki dron może przekazać jakąś paczkę na jednostkę na morzu lub taką paczkę z jednostki odebrać poprzez podwieszenie i automatyczne zrzucenie w dedykowanym miejscu.
I to bardzo dobre przedsięwzięcie i podkreślmy jeszcze raz, firma Pelixar, pomorska firma tutaj prowadząca badania, więc na potrzeby miejscowego portu, miejscowego przemysłu, także tutaj wytwarzane produkty. Natomiast jeżeli właśnie o tym mówimy, jak to się stało i czy to była konieczność, że statek patrolowy dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej, tutaj Kaszubskiego Oddziału, powstanie we Francji. Będąc otwartym na swobodę gospodarczą, zawsze będę pytał, czy nie można takiego statku było zamówić w Polsce. Przypomnijmy, bardzo nowoczesna jednostka, ponad 110 milionów złotych będzie kosztowała. Umowa podpisana z francuską stocznią. To jest taka żółta kartka dla polskiego przemysłu okrętowego?
Na pewno daje to do myślenia, no, dlaczego oferta stoczni francuskiej jest tak naprawdę lepsza i tańsza od oferty, która została tutaj stworzona w stoczni marynarki wojennej, czy w stoczni wojennej, tak, czy tak. Wcześniej w konsorcjum stoczni wojennej ze stocznią Nauta. Oferta była i droższa, i gwarantowała docelowo krótszy okres gwarancyjny. Gdzieś to pokazuje słabość tych państwowych firm, które niestety przez lata niesprawnego zarządzania no, zmutowały w pewien sposób i są no, nierynkowe. No, to pokazuje ewidentnie, że jest to nierynkowe. Jednocześnie ważną informacją w tym przetargu, w tym zleceniu jest fakt, że kadłub tej jednostki najprawdopodobniej, to jest potwierdzona informacja, powstanie w Polsce, ponieważ stocznia Sokaneram, francuska stocznia Sokaneram współpracuje ze stocznią tutaj polską na Biretech i w ostatnim czasie, chyba w 2017 roku, polska stocznia dostarczyła kadłub do bardzo podobnej jednostki, do patrolowca dla marynarki francuskiej. O podobnych parametrach, on miał bodajże 61 metrów długości. Więc nie dość, że Francuzi pokonali nas na naszej ziemi, jeśli chodzi o lepszą ofertę.
Albo na naszym morzu, tak?
Tak, na naszym morzu, tak. Jeśli chodzi o ofertę, no to dodatkowo ten kadłub, czy tam dużo, częściowo wyposażony kadłub i tak powstanie w Polsce. Czyli to pokazuje pewien mechanizm, że te prywatne polskie firmy są konkurencyjne, są w stanie jako dostawcy oferować produkt, usługi, które mogą wygrywać docelowo poprzez firmę matkę przetargi dla polskiej marynarki wojennej. Jednocześnie państwowa firma niestety tych warunków nie spełnia, nie jest w stanie dopasować czy zaproponować wystarczająco atrakcyjnej oferty cenowo. No i gdzieś też ten okres gwarancyjny krótszy, prawdopodobnie no, też dużym atutem po stronie stoczni francuskiej jest no, ten projekt na przykład patrolowca zrealizowany dosłownie kilkadziesiąt miesięcy temu. Udany projekt, no, który pokazuje, że no, perspektywa realizacji tego zamówienia jest tutaj namacalna.
A panie redaktorze, pan użył takiego słowa, że to, co się działo w tych stoczniach, czy ta oferta ze strony polskiej, ona była nierynkowa. Czy uważa pan, że jest szansa, że jest nadzieja, że jednak na skutek przekształceń, które teraz między innymi mają miejsce, na przykład stocznia wojenna czy stocznia wojenna w konsorcjum z Nautą, mają szansę stać się bardziej rynkowe?
Myślę, że te firmy potrzebują głębokiej restrukturyzacji. Z taką restrukturyzacją, z rozpoczęciem, czy z próbą rozpoczęcia takiej restrukturyzacji mamy do czynienia w tej chwili w stoczni Nauta, która w ramach tych zmian ma zamiar, czy już w tej chwili koncentruje się na tylko i wyłącznie na remontach i ewentualnie przebudowach statków, konwersjach. i gdzieś to zawężenie, ta specjalizacja ma też spowodować, że ta kontrola nad firmą będzie lepsza, zyskowność będzie wyższa, no i będzie próba dodatniego wyniku finansowego realizacji, mam nadzieję, w przyszłym roku. W przypadku stoczni wojennej, no tutaj tym bardziej, to jest tym bardziej stocznia, która od wielu lat zmaga się z jeszcze większymi problemami i ta restrukturyzacja tu musi być jeszcze głębsza. Tak naprawdę.
Panie redaktorze, tu niestety nasz czas się kończy, także będziemy trzymali kciuki za restrukturyzację i stoczni wojennej, i stoczni Nauta, tak żeby te warunki przestały być nierynkowe, te warunki, które one oferują. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę, naszym gościem był redaktor Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy.